Lekcja pierwsza, 4 kwietnia. Wyjątkowość Biblii. Sobota po południu, 28 marca. Tekst pamięciowy. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Księga Psalmów 119, 105. Biblia jest wyjątkowa, składa się bowiem z 66 ksiąg pisanych przez ponad 40 autorów w okresie ponad 1500 lat na trzech kontynentach w Azji, Afryce i Europie. Nie ma innej świętej czy religijnej księgi, która mogłaby się z Pismem Świętym równać. Nic dziwnego, przecież Biblia to Słowo Boże. Ocalało ponad 24 600 rękopisów nowotestamentowych z pierwszych czterech wieków po Chrystusie. Z dzieł greckiego filozofa Platona 427-347 zachowało się tylko 7 oryginalnych rękopisów, a z dzieł greckiego historiografa Herodota 485-425 – 8. Najlepiej udokumentowanym dziełem literackim starożytności jest pochodząca z VIII wieku przed Chrystusem Iliada greckiego poety Homera, bowiem ów poemat zachował się w 263 egzemplarzach. Tak więc mamy mocne dowody potwierdzające wiarygodność tekstu Nowego Testamentu. Biblia była pierwszą księgą, o jakiej wiemy, przełożoną z języka oryginalnego na inny język. Pierwszą księgą wydaną drukiem na Zachodzie oraz pierwszą księgą szeroko rozpowszechnioną w wielu językach, tak iż obecnie może ją czytać 95% ludności świata. Biblia jest także wyjątkowa co do treści i przesłania, które skupiają się na odkupieńczych dokonaniach Boga w dziejach ludzkości. Ta święta historia jest spleciona z proroctwem, które zapowiada przyszłe spełnienie Bożych planów i ustanowienie wiecznego Królestwa Bożego. Biblia jest żywym Słowem Bożym dzięki obietnicy, iż ten sam Duch Święty, który natchnął autorów ksiąg biblijnych, będzie też kierował ku pełni prawdy wierzących i studiujących to Słowo. Zobacz drugi list do Tymoteusza 3:16-17. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ewangelia Jana 14:16-17. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Ewangelia Jana 15:26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Niedziela, 29 marca. Żywe Słowo Boże. Często najważniejszymi słowami człowieka są ostatnie słowa wypowiedziane przez niego w życiu. Mojżesz, autor pierwszych 5 ksiąg Biblii, tuż przed śmiercią zwrócił się do ludu izraelskiego w słowach poetyckiej pieśni. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 31:30. I przemówił Mojżesz do całego zgromadzenia izraelskiego słowami całej tej pieśni. Przeczytaj 5 Księga Mojżeszowa 32:45-47. Jak Mojżesz opisał Słowo Boże i jego moc w życiu Hebrajczyków, którzy znaleźli się na granicy ziemi obiecanej. 5 Księga Mojżeszowa 32:45-47. A gdy Mojżesz wypowiedział do końca te słowa do całego Izraela, rzekł do nich jeszcze: weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem, i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. W ostatnich słowach Mojżesza zawarte jest jego ostatnie ostrzeżenie skierowane do Izraelitów. kierując ich serca ku słowom, które Bóg przekazał przez niego, Mojżesz pragnął podkreślić, iż powinni zwracać uwagę na Boga i Jego wolę wobec nich. Ucząc tych słów swoje dzieci, kolejne pokolenia miały przekazywać Boży plan dotyczący zbawiennego przymierza. Zwróć uwagę, że Izraelici nie mieli wybierać spośród tych słów tylko tego, co się im akurat spodoba, ale mieli przestrzegać i nauczać wszystkich słów tego prawa. Pod koniec dziejów ziemi Bóg będzie miał lud, który dochowa wierności całemu Pismu Świętemu, a więc będzie przestrzegał przykazań Bożych i wiary Jezusa. Lud ten pozostanie wierny nauczaniu Biblii, gdyż zapewnia ono nie tylko lepsze życie na tym świecie, ale także wieczne przeznaczenie w domu, który Jezus przygotowuje dla nas. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-5, 14 i 14:6. Czego wersety te uczą o Jezusie i życiu wiecznym? Jak słowo, które stało się ciałem, ma się do objawienia i natchnienia Pisma Świętego. Ewangelia Jana 1:1-5, 14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ewangelia Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jezus jest centralnym punktem i celem całego Pisma Świętego. Jego przyjście w ciele jako Mesjasza było wypełnieniem obietnic Starego Testamentu. Przez swoje życie, swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie nie tylko potwierdził on Pismo Święte, ale także wielką obietnicę życia wiecznego w zupełnie innym, nowym świecie. Przeczytaj jeszcze raz 5 Księga Mojżeszowa 32:47. W jaki sposób osobiście doświadczyłeś prawdy o tym, że posłuszeństwo Słowu Bożemu nigdy nie jest rzeczą błahą? 5 Księga Mojżeszowa 32:47. Gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem, i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawiacie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Poniedziałek, 30 marca. Kto jest autorem ksiąg biblijnych i gdzie powstały? Rozmaitość autorów oraz ich miejsca zamieszkania, pobytu oraz pochodzenia jest szczególnym świadectwem działania Boga w przekazywaniu na przestrzeni dziejów Jego przesłania ludziom w ich kulturowej różnorodności jako odbiorcom. Co poniższe wersety mówią o autorach ksiąg biblijnych oraz o środowisku, z którego oni pochodzili. Zobacz 2 Księga Mojżeszowa 2:10. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona, ta zaś miała go za syna. I nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Księga Amosa 7:14. Wtedy Amos odpowiedział i rzekł do Amazjasza, nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka, jestem pasterzem i hodowcą sykomor. Księga Jeremiasza 1:1-6. Słowa Jeremiasza, syna Hilkiasza, z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina, którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza, syna Amona, w 13 roku jego panowania, a potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do końca 11 roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w 5 miesiącu tego roku. Doszło mnie słowo Pana tej treści, wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Wtedy rzekłem, ach, wszechmocny Panie, oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Księga Daniela 6:2-6. I postanowił Dariusz powołać nad królestwem 120 satrapów. Mieli być wszędzie w całym królestwie. Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany. Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Wtedy rzekli owi mężowie: nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Ewangelia Mateusza 9:9. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. List do Filipian 3:3-6. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy, chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Objawienie Jana 1:9. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie, i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Księgi biblijne zostały napisane przez ludzi z wielu różnych kultur i w różnych okolicznościach. Jedni autorzy pisali w pałacach, drudzy w więzieniach, inni na wygnaniu, a niektórzy podczas podróży misyjnych, głosząc Ewangelię. Mieli różne wykształcenie i wykonywali różne zawody. Jedni, jak Mojżesz, mieli być następcami tronu albo, jak Daniel, pełnili najwyższe urzędy państwowe. Drudzy natomiast byli prostymi pasterzami. Jedni byli młodzi, drudzy ludźmi starszymi albo nawet w podeszłym wieku. Mimo tych różnic mieli oni jedną wspólną cechę. Wszyscy zostali powołani przez Boga i natchnieni przez Ducha Świętego, by, bez względu na to, gdzie i kiedy żyli, spisać przesłania dla ludu Bożego. Niektórzy z tych autorów ksiąg biblijnych byli naocznymi świadkami wydarzeń, które sami opisali. Inni przeprowadzili staranne badania, by opisać zdarzenia, w których nie uczestniczyli, albo w przemyślany sposób posłużyć się już istniejącymi dokumentami źródłowymi. Zobacz Księga Jozłego 10:13. I zatrzymało się słońce, i stanął księżyc, dopóki naród nie zemścił się na swoich nieprzyjaciołach. Czy nie jest to zapisane w Księdze Prawego? I zatrzymało się słońce pośrodku nieba i nie śpieszyło się do zachodu nieomal przez cały dzień. Ewangelia Łukasza 1:1-3. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. Jednak wszystkie części składowe Biblii są natchnione. Dlatego Paweł stwierdza, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Bóg, który obdarzył człowieka zdolnością posługiwania się mową, uzdolnił też wybranych ludzi do przekazania natchnionych myśli w wiarygodny i stosowny sposób przy pomocy ludzkich słów. Bogu upodobało się przekazać swoją prawdę światu za pomocą ludzkich pośredników i On sam, za sprawą swego Ducha Świętego, uzdolnił ludzi i umożliwił im wykonanie Jego dzieła. To On kierował umysłami przy wyborze tego, co powiedzieć i co napisać. Skarb został powierzony ziemskim naczyniom, mimo że pochodzi z nieba. Było tak wielu różnych autorów ksiąg biblijnych pochodzących z tak wielu różnych środowisk społecznych, a jednak ten sam Bóg jest objawiony za pośrednictwem ich wszystkich. Jak ta zdumiewająca prawda pomaga nam potwierdzić prawdziwość Słowa Bożego. Wtorek, 31 marca. Biblia jako proroctwo. Biblia jest wyjątkowa wśród wszystkich religijnych dzieł, jako że niemal 30% jej treści składa się z proroctw i ksiąg prorockich. Nierozerwalne związanie proroctwa z jego wypełnieniem w czasie historycznym jest jedną z głównych cech biblijnego światopoglądu, gdyż Bóg, który działa w dziejach ludzkości, zna przyszłość i objawił ją swoim prorokom. Zobacz Księga Amosa 3:7. Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Biblia jest nie tylko żywym słowem, ale także historycznym słowem, proroczym słowem. Co wymienione wersety mówią o szczegółach dotyczących osoby i misji Mesjasza. Pierwsza Księga Mojżeszowa 49:8-12. Juda, do ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczenie lwie, Juda, synu mój, z łupu, synu mój, się podniosłeś, czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy? Nie oddali się berło od Judy ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego, i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej, wypierze w winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, a zęby jego zbieleją od mleka. Księga Psalmów 22:13-19. Otoczyło u mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. Rozwarły na mnie swą paszczę jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i osuknię moją los rzucają. Księga Izajasza 53:3-7. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Księga Daniela 9:24. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Księga Micheasza 5:1. Ale Ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych. Księga Malachiasza 3:1. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Księga Zachariasza 9:9. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jeruzalemska. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu oślicy. W Starym Testamencie zawartych jest co najmniej 65 bezpośrednich mesjanistycznych przepowiedni, a jest ich znacznie więcej, jeśli dodamy także typologię, czyli to, jak starotestamentowe rytuały, na przykład ofiarne, były proroczymi miniobrazami wskazującymi na Jezusa i Jego dzieło. Proroctwa te dotyczą m.in. takich szczegółów jak pochodzenie Mesjasza z plemienia Judy, nie oddali się berło od Judy. Pierwsza Księga Mojżeszowa 49, 10, Jego narodzenie w judzkim miasteczku Betlejem. Będzie on wzgardzony i opuszczony przez ludzi, zbity, fałszywie oskarżony, a mimo to nie otworzy ust, by przemówić w swojej obronie, jego ręce i nogi zostaną przebite, a oprawcy podzielą między siebie jego odzienie. Fakt, iż te proroctwa Starego Testamentu wypełniły się dokładnie w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, świadczy o ich Bożym natchnieniu i zawartym w nim objawieniu. To wskazuje także, że Jezus był naprawdę tym, za kogo się podawał i za kogo uważali go inni. Jezus, za dawnymi prorokami, zapowiadał swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie. Zobacz Ewangelia Łukasza 9:21-22. A on zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów, i uczonych w piśmie, i musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. Ewangelia Mateusza 17:22-23. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. I zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Upadek Jerozolimy. Zobacz Ewangelia Mateusza 24:1-2. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On, odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A także swoje powtórne przyjście. Zobacz Ewangelia Jana 14:1-3. Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Tak więc ucieleśnienie Jezusa oraz Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie zostały przepowiedziane w Biblii, a spełnienie tych przepowiedni potwierdziło ich wiarygodność i niezawodność. Wymień wszystkie znane ci powody, dla których wierzysz w Jezusa i Jego śmierć za nas. Przedstaw je podczas pierwszej części nabożeństwa w sobotę i zadaj pytanie, dlaczego dowody te są tak przekonujące? Środa, 1 kwietnia. Biblia jako historia. Biblia jest wyjątkowa w porównaniu z innymi świętymi księgami, gdyż jest umocowana w historii. To znaczy, że Biblia nie jest jedynie zbiorem filozoficznych ludzkich przemyśleń, jak nauka chińskiego filozofa Konfucjusza 551-479 czy indyjskiego filozofa Buddy 560-480, ale zapisem Bożych dokonań w dziejach ludzkości, dokonań zmierzających ku bardzo jasno określonym celom. W przypadku Biblii cele te to przede wszystkim 1. Obietnica dotycząca przysłania Mesjasza i 2. Powtórne przyjście Jezusa. To następstwo rzeczy i ten rozwój wypadków są wyjątkowe dla judaizmu i chrześcijaństwa w przeciwieństwie do cykliczności nauczanej przez większość innych światowych religii, począwszy od religii starożytnego Egiptu, a skończywszy na współczesnych religiach Wschodu. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 15:3-5 i 51-55, list do Rzymian 8:11, pierwszy list do Tesaloniczan 4:14. Czego wersety te uczą nas nie tylko o historycznej prawdzie dotyczącej zmartwychwstania Chrystusa, ale także o znaczeniu tej prawdy dla każdego z nas osobiście. Pierwszy list do Koryntian 15:3-5 i 51-55. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Oto tajemnicę wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane, pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje? List do Rzymian 8, 11. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Pierwszy list do Tesaloniczan 4, 14. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych wstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. Świadectwo czterech Ewangelii i listów Pawła jest takie, że Jezus umarł, został pochowany, a następnie fizycznie zmartwychwstał i ukazał się wielu ludziom. Prawda ta została potwierdzona przez naocznych świadków, którzy złożyli go martwego w grobie, a potem widzieli nie tylko pusty grób, ale także i zmartwychwstałego Jezusa. Więcej, dotykali go i jadali z nim. Maria Magdalena, Maria, matka Jezusa i inne kobiety ujrzały go także po zmartwychwstaniu. Również uczniowie rozmawiali z nim, idąc drogą do Emaus. Jezus wielokrotnie ukazał się apostołom i przed swoim wniebowstąpieniem przekazał im wielkie ewangelizacyjne zlecenie. Paweł napisał, że gdybyśmy odrzucili to świadectwo Pisma Świętego, to nasze głoszenie i nasza wiara byłyby daremne. Uczniowie Jezusa powiedzieli: wstał Pan prawdziwie. Ewangelia Łukasza 24, 34. Greckie słowo ontos, przetłumaczone jako prawdziwie Biblia Warszawska, oznacza fakt, czyli coś, co realnie nastąpiło. Można je też przełożyć następująco: rzeczywiście Biblia literacka, istotnie Biblia interlinearna, naprawdę Biblia poznańska, to prawda. Uczniowie zaświadczyli, że zmartwychwstanie Jezusa to nie jakaś przenośnia czy mrzonka, ale realne zdarzenie. Ponadto Chrystus został nazwany pierwiastkiem, czyli pierwszym plonem wszystkich tych, którzy zmarli. Historyczny fakt, iż Jezus fizycznie zmartwychwstał i żyje, jest gwarancją, że Jego wyznawcy także zmartwychwstaną na Jego wzór. Sprawiedliwi w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Pierwszy list do Koryntian 15, 22. Użyte tu słowo wskazuje na przyszły akt stworzenia, w wyniku którego ci, którzy są Chrystusowi, to znaczy pozostali lojalni wobec Niego, zostaną wzbudzeni z martwych w czasie Jego przyjścia. Pierwszy list do Koryntian 15, 23, na odgłos trąby ostatecznej. Pierwszy list do Koryntian 15, 52. Dlaczego obietnica zmartwychwstania jest tak ważna dla naszej wiary, zwłaszcza iż rozumiemy, że śmierć jest stanem niebytu? Dlaczego bez zmartwychwstania nasza wiara byłaby rzeczywiście daremna? Czwartek, 2 kwietnia. Przekształcająca moc słowa. Przeczytaj druga Księga Królewska 22, 3-20. Dlaczego król Jozjasz rozdarł szaty? Jak dokonane odkrycie zmieniło nie tylko jego, ale i cały lud judzki. Druga Księga Królewska 22. 3-20. W 18 roku panowania króla Jozjasza wysłał król sekretarza Szafana, syna Asaliasza, syna Meszulelama, do świątyni pana z takim poleceniem: wstąp do arcykapłana Hilukiasza, niech wyda pieniądze przyniesione do świątyni pana, jakie odźwierni zebrali od ludu i niech je przekaże do rąk kierowników robót, mających nadzór nad świątynią pana, a ci niech wypłacą je wykonawcom robót dokonującym naprawy uszkodzeń w świątyni cieślom, budowniczym i murarzom oraz na zakup drzewa i ciosanego kamienia do naprawy świątyni, lecz nie trzeba rozliczać się z nimi z pieniędzy im wręczonych, gdyż pracują uczciwie. Wtedy arcykapłan Hilkia rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu? I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi, powiadając: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz: kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę. I Szafan odczytał ją przed królem. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty i dał taki rozkaz kapłanowi Hilkiaszowi, Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Michajasza, sekretarzowi Szafanowi oraz dworzaninowi królewskiemu Asajaszowi: idźcie zapytać się o wyrocznie Pana co do mnie, co do ludu i co do całej Judy w związku z treścią tej księgi, która została znaleziona, gdyż wielki jest gniew Pana, który rozgorzał przeciwko nam dlatego, że nasi ojcowie nie słuchali słów tej księgi, aby pełnić wszystko, co tam dla nas napisane. Poszli więc kapłan Hilkiasz i Achikam, i Akbor, i Szafan, i Asajasz do prorokini Huldy, żony Szaleluma, syna Tikwy, syna Harhasa, przełożonego szatni. Mieszkała ona w Jeruzalemie w drugiej dzielnicy. A gdy z nią porozmawiali, ona rzekła do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie: tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce, to też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznie Pana, tak powiedzcie: tak mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś, ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty, i zapłakałeś przede mną. Przeto usłyszałem i ja, mówi Pan, to też ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli królowi tę odpowiedź. W 621 roku przed Chrystusem, gdy Jozjasz miał około 25 lat, arcykapłan Hilkiasz znalazł Księgę Prawa, czyli albo Pięcioksiąg Mojżeszowy, albo Księgę Powtórzonego Prawa. Za panowania ojca Jozjasza, Amona, i nikczemnego dziadka, Manassesa, te biblijne zwoje przypuszczalnie zostały ukryte celem ocalenia ich przed zniszczeniem grożącym im ze strony czcicieli Baala, Aszery i całego zastępu niebieskiego. Gdy Jozjasz usłyszał warunki przymierza, rozdarł swoje szaty na znak rozpaczy, gdyż uświadomił sobie, jak daleko on i jego lud odeszli od oddawania czci prawdziwemu Bogu. Natychmiast więc rozpoczął reformację w kraju, burząc miejsca ofiarne na wzgórzach i niszcząc posągi obcych bogów. Gdy dokończył owego dzieła, w Judei pozostało tylko jedno miejsce kultu, świątynia Jahwe w Jerozolimie. Odkrycie Słowa Bożego prowadzi do uświadomienia sobie swojej grzeszności i skruchy oraz niesie ze sobą moc do zmiany. Taka zmiana zaczęła się od Jozjasza i ogarnęła całą Judeę. Jak Słowo Boże zapewnia nas, że ma moc zmienić nas i ukazać nam drogę zbawienia. Przeczytaj, Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Ewangelia Jana 17:17. Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą. List do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. List do Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jednym z najmocniejszych świadectw mocy Biblii są zmienieni ludzie. Słowo Boże przecina kajdany grzechu oraz pokazuje ludzką naturę w całej jej nikczemności, uświadamiając człowiekowi, że potrzebuje Zbawiciela. Tak wyjątkowa księga jak Biblia, umocowana w historii, obfitująca w proroctwa i mająca moc zmieniać człowieka, musi być także interpretowana w wyjątkowy sposób. Nie można jej interpretować jak zwykłego dzieła literackiego, gdyż żywe Słowo Boże musi być rozumiane w świetle żywego Chrystusa, który obiecał posłać swego Ducha, by poprowadził nas ku wszelkiej prawdzie. Tak więc Biblia jako objawienie Bożej prawdy musi zawierać wewnętrzne zasady interpretacji. Zasady te możemy odkryć, studiując, jak autorzy ksiąg biblijnych posługiwali się Pismem Świętym i byli przez nie prowadzeni, pozwalając, by ono samo siebie interpretowało. Piątek, 3 kwietnia. Do dalszego studium. Wielu ludzi oddało życie za to, że wywyższali Słowo Boże i starali się dochować mu wierności. Jednym z takich ludzi był dr Rowland Taylor 1510-1555, protestancki duchowny w angielskim mieście Hadley. Odmówił on przywrócenia w swoim kościele katolickiej mszy za panowania Krwawej Marii. Gdy usunięto go z parafii i wyszydzono za to, że trzyma się Pisma Świętego, odwołał się osobiście do biskupa będącego jednocześnie lordem kanclerzem Anglii. Ten jednak rozkazał go uwięzić i w końcu doprowadził do skazania na śmierć przez spalanie na stosie w 1555 roku. Tuż przed swoją śmiercią Rowland Taylor powiedział: dobrzy ludzie, nie uczyłem was niczego prócz świętego Słowa Bożego i lekcji, które zaczerpnąłem z błogosławionej Bożej Księgi, świętej Biblii. Dzisiaj przyszedłem tutaj, by to nauczanie przypieczętować własną krwią. Przywiązany do słupa modlił się słowami pochodzącymi z 51 rozdziału Księgi Psalmów, zanim ogarnęły go płomienie i skonał. Musimy sobie zadać pytanie, czy w takiej sytuacji pozostalibyśmy wierni wyznawaniu i głoszeniu prawd Słowa Bożego? Prędzej czy później ostateczny konflikt wypróbuje naszą wierność. Teraz jednak jest czas przygotowania na tę chwilę. Pytania do dyskusji. 1. W jaki sposób proroctwo potwierdza boskie pochodzenie Biblii? Jak wypełnione proroctwa utwierdzają nas w wierze? 2. Dlaczego dowody na mesjańskie dzieło Jezusa z Nazaretu są tak przekonujące? 3. Jezus i apostołowie okazywali niezachwianą wiarę w wiarygodność i Boży autorytet Biblii. Jezus wielokrotnie odwoływał się do Pisma Świętego, twierdząc, że musi się ono wypełnić, w tym także w związku z Jego osobą i Jego dziełem, skoro Jezus tak poważnie traktował Biblię Stary Testament, zwłaszcza w kwestii wypełnienia proroctw. Jaka powinna być nasza postawa wobec Biblii?